Pierwsza Księga Kronik nie opisuje, jak Księgi Samuela, całego życia Dawida. Koncentruje się na ukazaniu Dawida jako króla. Mówiliśmy już poprzednio o tym, że relacją z rządów Dawida Księga Kronik rozpoczyna od wymienienia bohaterów Dawida, zaprezentowania jego najdzielniejszych wojowników. Listę bohaterów zamieszczają 11 i 12 rozdział pierwszej Księgi Kronik. Mówiliśmy już poprzednio o treści rozdziału 11. Dzisiaj spójrzmy na jeden z epizodów opisanych w następnym, 12 rozdziale. Od 15 do 19 wiersza 12 rozdziału pierwszej Kronik czytamy o wojownikach z plemienia Gada, którzy dołączyli do Dawida jeszcze wtedy, gdy przebywał on na wygnaniu. Czytam od wiersza 15. Ci z potomków Gada byli jako dowódcy wojska. Każdy niższy stopniem nad 100, a wyższy nad 1000. Są to ci, którzy przeszli Jordan w miesiącu pierwszym, gdy wylewa on wszędzie z brzegów, i którzy zmusili do ucieczki wszystkich mieszkańców dolin na wschód i na zachód. Przyszli też do warowni Dawida niektórzy z potomków Beniamina i Judy. Dawid wyszedł naprzeciwko nich, a odpowiadając, rzekł do nich: jeśli przychodzicie do mnie usposobieni pokojowo, aby mi pomóc, będzie moje serce w jedności z wami. Lecz jeśli po to, by mnie zdradzić moim wrogom, mimo że ręce moje wolne są od gwałtu, niechaj wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech osądzi. Wtedy duch owładnął Amasajem, dowódcą 30. Pokój tobie, Dawidzie, i z tobą, synu Jessego. Pokój tobie i pokój temu, co cię wspiera, bo twój Bóg twoim wsparciem. Dawid więc przyjął ich i uczynił z nich dowódców oddziałów. Niezwykła historia. Waleczni ludzie dołączają do Dawida, wtedy gdy większość ludu izraelskiego okazuje jeszcze posłuszeństwo Saulowi. Przeprawili się oni przez Jordan w porze, kiedy wody rzeki wezbrały, co było nie lada sztuką. Tekst biblijny mówi o nich dosłownie, że najmniejszy z nich wart był 100, a największy 1000 ludzi. Po przeprawie przez wzburzony Jordan byli zmęczeni, więc Dawid wyszedł ku nim, żeby z nimi porozmawiać. Dawid nie wiedział, w jakich zamiarach przybyli, czy byli jego wrogami, czy przyjaciółmi. Ostrzegł więc ich: jeśli przychodzicie, żeby podnieść na mnie rękę, będę musiał się z wami rozprawić. Wtedy oni zawołali: o nie, Dawidzie, przybyliśmy, żeby walczyć po twojej stronie. Ludzie ci zdecydowanie opowiedzieli się po stronie Dawida. Duch owładnął Amasajem, dowódcą 30, czytaliśmy, który wypowiedział niezwykłe słowa: pokój tobie, Dawidzie, i z tobą, synu Jessego. Pokój tobie i pokój temu, który cię wspiera, bo Bóg twój twoim wsparciem. Dowódca tej grupy, owładnięty Duchem Świętym, błogosławił Dawida i przyrzekł mu posłuszeństwo, świadcząc o tym, że wie, iż Dawid jest Bożym sługą, namaszczonym przez samego Pana na króla. Możemy tu dostrzec pewną analogię odnoszącą się do naszego życia wiary. Kiedy chcemy żyć z Chrystusem, czymś najistotniejszym jest, żebyśmy byli pewni, że chcemy stać po Jego stronie. Musimy się zadeklarować: Jezu, chcemy iść przez życie z Tobą. Chcemy walczyć pod Twoim dowództwem, jako Twoi słudzy, Twoi wojownicy. Wiemy, że Ty jesteś Królem. Chrystus przeprowadził nas przez Jordan w duchowym sensie, bo zanurzenie w Jordanie, jak wiemy, symbolizuje utożsamienie się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Przyjmując wiarą zbawcze dzieło Chrystusa i oddając Mu ster swojego życia, jesteśmy zdolni do zrozumienia i praktykowania prawdziwego chrześcijaństwa. Nie wystarczą zewnętrzne formy. Nie wystarczy uczestnictwo w obrzędach. Chodzi o autentyczne powierzenie się Jezusowi i życie z Nim na co dzień. W następnym, 13 rozdziale pierwszej Księgi Kronik opisane jest sprowadzenie przez Dawida Arki Przymierza do Jerozolimy. Czytamy od pierwszego wiersza 13 rozdziału. Dawid naradzał się z tysiącznikami i setnikami i ze wszystkimi zwierzchnikami. Potem rzekł do całego zgromadzenia Izraela: jeśli się to wam podoba, jeśli będzie to po myśli Pana, Boga naszego, roześlijmy szybko wieść do pozostałych braci naszych we wszystkich ziemiach Izraela, do kapłanów i lewitów, którzy są z nimi w ich posiadłościach miejskich. Niechaj się tu zgromadzą, abyśmy sprowadzili do nas Arkę Boga naszego, bośmy się o nią nie troszczyli w czasach Saula. Dawid zapragnął sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy. Dlaczego? Bo była ona znakiem Bożej obecności pośród ludu Bożego. Wiemy, że Arka w czasie całej wędrówki Izraela przez pustynię znajdowała się w namiocie spotkania, w miejscu najświętszym, gdzie tylko raz do roku wchodził najwyższy kapłan, by złożyć ofiarę przebłagalną za lud. Nad Arką Przymierza, nad miejscem najświętszym, unosił się obłok, który był widzialnym znakiem obecności Boga pomiędzy ludem izraelskim. Obłok ten prowadził Izraelitów w ich wędrówce przez pustynię. Dawid zapragnął sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy, żeby tam była widzialnym znakiem obecności Pana i żeby Jerozolima stała się ośrodkiem życia religijnego, świętym miastem. Miała być przecież stolicą państwa i religijnym centrum, wokół którego skupiałoby się duchowe życie narodu. Tego brakowało za dni Saula i Dawid pragnie zmienić niekorzystną sytuację. Dawid zamierzył słuszną rzecz, ale swój zamiar chciał przeprowadzić w niewłaściwy sposób. Zaraz przekonamy się, jaki błąd popełnił Dawid. Przeczytajmy dalsze wiersze 13 rozdziału pierwszej Księgi Kronik. I odpowiedziało całe zgromadzenie: tak należy uczynić, bowiem ta rzecz wydała się słuszną w oczach całego ludu. Zebrał więc Dawid cały lud Izraela od Sichoru egipskiego aż do wejścia do Hamat, aby sprowadzić Arkę Bożą z Kirjat Jearim. Potem Dawid i cały Izrael udali się do Baali ku Kirjat Jearim, które jest w Judzie, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię Pan spoczywający na cherubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz. W jaki sposób Arka Przymierza znalazła się w domu Abinadaba? Trafiła tam po odesłaniu jej przez Filistynów, którzy przez jakiś czas byli w jej posiadaniu po zwycięskiej bitwie z Izraelem. Z powodu Arki spadły jednak na nich same nieszczęścia. Dobrowolnie więc zwrócili ją Izraelitom. Dom Abinadaba znajdował się w Baali Judzkiej, niedaleko Jerozolimy. Można więc było ją przetransportować zgodnie z poleceniami, jakie zawarte były w Prawie Bożym. Pamiętamy, iż Arkę mogli nosić tylko lewici, niosąc ją na ramionach, na specjalnych drągach. Była ona zawsze szczelnie okryta. Nikt nie mógł jej oglądać ani dotykać. Tymczasem teraz Arkę umieszczono na wozie zapragniętym w woły, a wóz ten prowadzili synowie Abinadaba, Uzza i Achio. I oto co się wydarzyło. Gdy przybyli na klepisko Kajdona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły. Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki i umarł tam przed Bogiem. Arkę transportowano w niewłaściwy sposób i w konsekwencji zginął jeden z eskortujących ją Izraelitów. Dawid nie zachował Bożych wskazówek, Bożych praw dotyczących Arki i dlatego wydarzyła się taka tragedia. Arka Przymierza posiadała 4 uchwyty, złote pierścienie, poprzez które lewici, a ściślej kechatyci, jeden z 3 rodów potomków Lewiego, powinni przetknąć mocne drągi i nieść Arkę na ramionach. Dawid nie zachował tych zasad. Możemy zapytać, przecież Filistyni, gdy odsyłali Arkę Izraelitom, również transportowali ją na wozie i wtedy nic się nie stało. Tak, ale Filistyni byli ignorantami w sprawach Bożych. Nie mogli więc ponosić odpowiedzialności za coś, czego nie byli świadomi. Dawid natomiast i wszyscy Izraelici znali prawo Boże i wiedzieli doskonale, w jaki sposób należy postępować z przedmiotami stanowiącymi wyposażenie świątyni. Kto ma poznanie prawdy, ten ponosi przed Bogiem pełną odpowiedzialność. Ta zasada obowiązuje także i dzisiaj. Ci, którzy znają treść Ewangelii, są w pełni odpowiedzialni za to, czy ją przyjęli, czy odrzucili. Każdy, kto słyszał, kto wie, iż Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem i odwraca się do Niego plecami, ponosi za to pełną odpowiedzialność. Arka Przymierza była jednym z najbardziej wyrazistych w czasach Starego Testamentu obrazów Jezusa Chrystusa. Wykonana z drewna i złota, symbolizowała boską i ludzką naturę Chrystusa. W jej wnętrzu znajdowało się naczynie z manną, tablice z przykazaniami i laska Aarona, która zakwitła. Jezus jest prawdziwą manną, prawdziwym chlebem zstępującym z nieba. Jest tym, który ukazał nam w pełni duchową treść Bożego prawa i jest zmartwychwstałym Panem, dawcą nowego życia. A więc cała symbolika skrzyni przymierza wskazywała na Jezusa Chrystusa. Arcykapłan skrapiał krwią zwierząt ofiarnych w jego skrzyni, by dokonać przebłagania za grzech ludu. Jezus Chrystus przelał swoją własną krew za nasz grzech, by stać się naszym prawdziwym arcykapłanem, prowadzącym nas do niebiańskiego Ojca. Kehatyci z rodu Lewiego mieli nosić Arkę Przymierza na ramionach. I w podobny sposób Bóg poleca nam dzisiaj nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa pośród wszystkich ludzi. Bóg mógłby wypisać swoje słowa na niebie, mógłby objawić się światu w jeszcze bardziej widowiskowy, niezwykły sposób, ale postanowił przekazać wieść o Jezusie, o ratunku, o zbawieniu, wysyłając nas, używając nas jako swoich posłańców, swoich przedstawicieli, swoich głosicieli. To jest Boży sposób działania w dzisiejszych czasach i tak było również w czasach Dawida. Dawid popełnił błąd i przeląkł się, gdy zginął Uzza. Czytamy w 13 rozdziale pierwszej kronik, dalej w wierszu 11. A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę i nazwał to miejsce Perez Uzza. I tak jest po dzień dzisiejszy. Wyrażenie Perez Uzza oznacza klęska Uzzy. Ta sytuacja była też klęską Dawida jako króla. Czytamy, iż uląkł się Pana. Uląkł się Dawid Boga w owym dniu, mówiąc: jakże wprowadzę do siebie Arkę Bożą? I nie skierował Dawid Arki do siebie, do miasta Dawidowego, lecz sprowadził ją do domu Obed-Edoma z Gad. I Arka Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez 3 miesiące. A Pan błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co miał. Dawid musiał przemyśleć tę całą sytuację. W psalmie 110 znajdujemy takie jego słowa: bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Dawid uląkł się Pana, bał się Boga. Tak, powinniśmy bać się Boga w tym właściwym sensie. Czym jest bojaźń Boża? Bóg jest sprawiedliwym, świętym i wszechmocnym Panem. Gdy człowiek trwa w stanie grzechu, zostanie przez Boga osądzony. Jedynym ratunkiem dla każdego z nas jest Zbawiciel Jezus Chrystus. Pan Jezus mówi: ja jestem prawdą, drogą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Bojaźń przed Panem jest początkiem mądrości, początkiem poznania. Poznania Boga jako sprawiedliwego, świętego, ale też jako Pana, Zbawiciela, miłosiernego, łaskawego. Tylko poznanie prawdy objawionej nam w Chrystusie czyni nas bezpiecznymi. I to bezpiecznymi na wieki, bo Jezus jest dawcą wiecznego życia. Dawid musiał przemyśleć całą sytuację. Odłożył więc na pewien czas sprowadzenie Arki do Jerozolimy. W następnym 14 rozdziale pierwszej Księgi Kronik czytamy o walkach Dawida z Filistynami. Dawid rozbudowywał Jerozolimę, zaczął umacniać całe państwo i to zaniepokoiło wrogów Izraela. Najpierw czytamy: Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drzewem cedrowym, murarzami i cieślami, aby mu zbudowali pałac. Wtedy Dawid poznał, że Pan potwierdził go jako króla nad Izraelem i wysoko podniósł jego władzę ze względu na swój lud, Izraela. Bóg błogosławił Dawidowi, także nieustannie rósł on w siłę. Dawid cieszył się powodzeniem u ludzi. Król Tyru, Hiram, zaoferował mu drzewo cedrowe oraz murarzy i cieśli do pomocy w budowie pałacu. Dalej czytamy: w Jerozolimie Dawid wziął sobie jeszcze żony i miał jeszcze synów i córki. Oto imiona dzieci, które miał w Jerozolimie: Szamua, Szobab, Natan, Salomon, Jibchar, Eliszua, Elpalet, Nogach, Newek, Jafia, Eliszama, Beliada, Elifelet. Mówiliśmy już o tym, że Bóg nigdy nie zaakceptował poligamii. Nie pochwalał też wielożeństwa w życiu Dawida. To, że Dawid, a potem jego syn Salomon, mieli wiele żon, stało się z czasem przyczyną rozbicia jedności królestwa i upadku potęgi Izraela. Bóg ustanowił swoje prawa chroniące dobro rodziny, dające podstawy do szczęśliwego, harmonijnego życia rodzinnego. Jeśli się je przekracza, ponosi się konsekwencje. W życiu Dawida były to konsekwencje bardzo poważne. W tych krótkich wersetach naszego tekstu biblijnego znajdujemy imiona synów, którzy urodzili się Dawidowi w Jerozolimie. Są wśród nich Salomon i Natan. Jest to o tyle istotne, że poprzez Natana biegnie linia genealogiczna Marii, matki Jezusa. Natomiast Salomon jest jednym z przodków Józefa, męża Marii. Jezus Chrystus więc zarówno ze strony matki Marii, jak i ze strony Józefa, który według prawa uznany był za jego ojca, wywodził się z linii Dawida. Jego dotyczy proroctwo o królu, który zasiądzie na tronie Dawida na wieki. Dalej czytamy: Filistyni, usłyszawszy, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby go pochwycić. Dawid dowiedział się o tym i wyszedł naprzeciw nich. Filistyni przybyli, rozciągnęli się w dolinie Refaim. Wtedy Dawid radził się Boga, mówiąc: czy mam pójść na Filistynów i czy dasz ich w moje ręce? A Pan odrzekł mu: idź i dam ich w twoje ręce. Udali się oni do Baal Perasim i tam ich Dawid pokonał. Wtedy rzekł Dawid: tak rozbił Bóg moją ręką wrogów moich, jak rozbija woda rwąca. Dlatego nazwano to miejsce Baal Perasim. Nazwa Baal Perasim znaczy rozbity Baal. Dawid wiedział doskonale, że to nie on pokonał Filistynów, ale Bóg Izraela. Bożek Filistynów, Baal, to martwy posąg. Jedyny żywy Bóg to Bóg Izraela, Stwórca nieba i ziemi. Filistyni nie dali jednak za wygraną. Po raz drugi zaatakowali Dawida. Czytamy dalej w rozdziale 14. Filistyni pozostawili tam swoje bożki, a Dawid rozkazał: niech będą spalone w ogniu. Ale Filistyni jeszcze raz rozciągnęli się w dolinie. I znowu radził się Dawid Boga, a Bóg mu tak odpowiedział: nie dokonuj natarcia, idąc za nimi, lecz obejdź ich od tyłu, a dokonasz na nich natarcia od strony drzew balsamowych. Kiedy zaś usłyszysz odgłos kroków wśród wierzchołków drzew balsamowych, wtedy ruszysz do walki, bo wtedy wyjdzie przed tobą Bóg, by rozbić wojsko Filistynów. Dawid postąpił tak, jak mu Bóg polecił, i pokonał Filistynów od Gibeonu aż do Gezer. Tak sława Dawida rozeszła się po wszystkich krainach, a Bóg rzucił postrach przed nim na wszystkie narody. Bóg wydał wrogów w ręce Dawida. Dlaczego? Bo, jak czytaliśmy, postąpił on tak, jak mu Bóg polecił. I to są kluczowe słowa tego fragmentu biblijnego. Warto je zapamiętać. I warto pójść w ślady Dawida. Postępować tak, jak chce tego Bóg. A wtedy On da nam zwycięstwo. Bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?